Wracamy do studia Poranka Wnet, 7.17, Łukasz Jankowski, jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. No i czas przejść do spraw bieżących w studio. Mariusz Zając, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bez Prawu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzisiaj o godzinie 11.30 proces prezesa banku Millennium. Za cóż to pan prezes będzie sądzony albo będzie musiał stanąć przed sądem i się tłumaczyć i składać zeznania?
No niestety jeszcze nie bezpośrednio proces pana prezesa banku Millennium, a tylko przesłuchanie w charakterze obwinionego z artykułu 138b. I mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której bank łamie prawo, Sąd Najwyższy wskazuje, że to prawo jest łamane, jest wyrok, bank się nie dostosowuje, ale ktoś jest winny. Poza bankiem ktoś podejmował tę decyzję. I tutaj strona pozywająca, czyli klient banku, mówi, że tym winnym jest między innymi prezes banku Millennium.
Kiedy od ponad 2 lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość, były takie nadzieje, że uda się kwestię kredytów frankowych załatwić, mówiąc kolokwialnie, jedną ustawą. To się do tej pory nie stało i nic nie wskazuje, żeby się stało w najbliższych miesiącach. Natomiast i prezes Banku Polskiego, pan profesor Glapiński, i szereg polityków PiSu mówiło, że sądy, że ścieżka sądowa to jest właściwa droga dla osób, które zostały we franka wrobione. I jak widać, przynajmniej jeden z prezesów banku musi się pofatygować i jakieś zeznania przed sądem złożyć, więc być może sądy będą dla państwa łaskawe.
Jest to pierwszy prezes, który w tym charakterze musi składać te zeznania. W tej chwili prokuratura przygotowuje kilka takich wniosków, by można było przesłuchać innych również prezesów i wiceprezesów i ogólnie zarządy banków, które pełniły wcześniej te funkcje. Mamy do czynienia to oczywiście z dużą pomocą Ministerstwa Sprawiedliwości. To ministerstwo w wielu kwestiach nam pomaga, pomaga klientom banków, natomiast to jest nadal niewystarczająca pomoc, bo pomocą, która powinna nastąpić, to jest ustawa. Zamiast pojedynczych spraw rozwijania tego w sądach, które to rozprawy trwają latami, wystarczyłoby kilkoma ustawami rozwiązać problem nadmiernej pozycji banków. Tutaj mamy do czynienia oczywiście z kwestią tych kredytów frankowych, ale mamy również inne kwestie. Banki tą pozycję dominującą wykorzystują, zastraszając polityków, dlatego też nie mamy tej ustawy w sprawie kredytów frankowych, ale też zamiast na przykład poprawiać jakość obsługi wobec swoich klientów, prawa podwyższać, powiększać te prawa klientów banków. Ostatnie ustawy pokazują, że niestety, ale polscy klienci tracą tą pozycję w stosunku do tego, co na przykład jest w Niemczech, w Anglii, we Francji, czyli w tych państwach bardziej zaawansowanych pod względem tutaj praw konsumenckich, Polacy tracą coraz bardziej te prawa. Mamy do czynienia na przykład, nie wiem, teraz Słowenia, wcześniej Chorwacja, Hiszpania, które delegalizowały.
Dwa dni temu sąd w Słowenii unieważnił kredyt hipoteczny w konkretnej sprawie. Kredyt oczywiście zaciągnięty we frankach szwajcarskich, ponieważ kredytobiorca nie został poinformowany o wysokim ryzyku takiej umowy, więc to jest kolejny element, który pokazuje, że przynajmniej w sądach państw Unii Europejskiej możecie państwo wygrywać.
Tak, możemy wygrywać, dlatego też mówimy pierwszy frankowicz polski, czyli tutaj Tomek z Krakowa, który poszedł do Sądu Europejskiego. W tej chwili ta sprawa nabiera toku i mam nadzieję, że tam otrzyma pozytywny dla siebie wyrok. Mamy do czynienia.
I to byłby precedens w Polsce.
Sądy polskie musiałyby wtedy uznać tą jurysdykcję tak naprawdę Sądu Europejskiego w tej kwestii, tak, tych praw konsumenta wobec banku.
Przejdźmy do ustaw, bo coś drgnęło, przynajmniej tak się wydaje. Mamy w Sejmie 3 ustawy, wiele razy o nich rozmawialiśmy, więc chyba nie ma sensu znowu wchodzić w szczegóły. Projekt prezydencki, który zakłada, no prezydent mówi, pewną pomoc kredytobiorcom w spłacaniu kredytu w ramach regulacji spreadów, czyli różnic kursowych między złotówką a walutą obcą, w którym kredyt był denominowany, uzyskał pozytywną ocenę rządu, czy to jest tak, że premier Morawiecki, najpierw to pytanie zadam, czy premier Morawiecki spotkał się z państwem przez ostatnie 67 dni, od kiedy jest premierem?
Jako premier się nie spotkał, jako minister finansów również.
Wicepremier.
No, minister finansów, tak, i wicepremier również się z nami nie spotykał, aczkolwiek no, próbowaliśmy uzyskać od niego odpowiedź i jego zdanie na temat tych kredytów. Taką opinię wyraził na jednej z komisji sejmowych, gdzie wyraźnie stwierdził, że w momencie łamania prawa przez banki i w sytuacji, kiedy klienci tracą poprzez oszustwa bankowe, banki powinny zwrócić to, co nienależnie pobrały od swoich klientów. I tego chciałbym się trzymać. Znaczy, wtedy
minister... prostej mapie politycznej, może ja źle rozumiem, ale był prezydent, który chciał coś zrobić, ale był blokowany właśnie i przez prezesa Banku Polskiego, i przez wtedy wicepremiera, teraz premiera Mateusza Morawieckiego. Dobrze kreślę tą mapę?
Pewnie ogólnie tak to wyglądało, że prezydent, który obiecywał przed wyborami prezydenckimi, iż zajmie się tą kwestią, później spotykaliśmy się z prezydentem już, Andrzejem Dudą, w jego kancelarii prezydenckiej. Tam słyszeliśmy z jego ust konkretne obietnice, czyli podtrzymywał to już te swoje obietnice jako prezydent.
Nawet wyszedł projekt dość przychylny dla frankowiczów.
Wyszedł ciekawy projekt, który wymagał oczywiście jeszcze dopracowania, o co...
I został dopracowany.
O co prezydent zresztą wnioskował już w Sejmie, ale został wycofany później.
I w cudzysłowie dopracowany pod auspicjami pana prezesa Glapińskiego.
Z dużym prawdopodobieństwem pan prezes Glapiński, który uznał, że jak to się ładnie mówi, byłoby to zagrożenie dla systemu finansowego. Wycofano ten projekt, ale nadal w Sejmie pozostaje opracowany przez nas i przez klub Kukiz 15 projekt w oparciu trochę o ten prezydencki, który jest takim wyjściem naprzeciw właśnie tym klientom banków. Zresztą on zawiera nie tylko dla frankowiczów rozwiązania, ale dla szerszego grona tych klientów banków. No mamy na przykład do czynienia w tej chwili z licytacjami na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. Wyobraźmy sobie, że normalny człowiek jest chroniony ustawą na przykład o lokalach mieszkalnych i nie możemy go wyrzucić z mieszkania w okresie zimowym. Takiej ochronie już nie podlega osoba, która jest dzisiaj licytowana z niekonstytucyjnego, bezprawnie nadanego bankowego tytułu egzekucyjnego.
Bo to jest sprawa paląca. Opowiedzmy o tym, że w tej chwili trwa no, w zasadzie eksmisja szeregu osób, które nie mają zdolności, żeby spłacać swój kredyt frankowy. Tak to wygląda?
Tak, w okresie 2015-16, głównie 2015, czyli do wprowadzenia ustawy likwidującej bankowy tytuł egzekucyjny, banki wypowiedziały kilkadziesiąt tysięcy umów właśnie na podstawie tego BTE. I dzisiaj są prowadzone z tego tytułu egzekucje. Są licytacje prowadzone. My jako stowarzyszenie wspieramy ludzi licytowanych i oczywiście uznajemy, że jest to bezprawne. Ci ludzie dostają od nas pomoc. W tej chwili została jedna z takich licytacji wstrzymana. Tutaj też wielki ukłon znowu w kierunku Ministerstwa Sprawiedliwości i wiceministra Wójcika, Również wobec posłów i posłanek z klubu Kukiz 15, którzy również nas tutaj wsparli, wystosowaliśmy w tej kwestii list do posłów i posłanek, by ustawowo, krótką ustawą zatrzymać tego typu licytacje. Znaczy nie możemy wyrzucać ludzi na bruk, dlatego że bank uznał, że tak trzeba. Tak? Że są coś winni. To nie sąd uznawał ich dług, a sam bank. I dzisiaj jest ta prośba cały czas kierowana. Mamy nadzieję, że w Ministerstwie Sprawiedliwości szybko powstanie taki zapis ustawowy. Tym bardziej, że dzisiaj mamy w Sejmie ustawę o komornikach i można byłoby właśnie szybko tutaj, szybką procedurą zmienić te zapisy. Te zapisy dotyczyłyby nie tylko oczywiście kredytów frankowych, ale wielu, wielu osób. Mamy na przykład, wczoraj do mnie pan napisał, któremu bank wystawił ten tytuł egzekucyjny w 2014 roku, wypowiedział umowę i dzisiaj chcą tego człowieka zlicytować. Dlaczego? Dlatego, że tak właśnie bank sobie orzekł, tak? To bank decyduje o tym, czy decydował na szczęście do tej pory, ale to się nadal utrzymuje. Kto może być zlicytowany, a kto nie?
A już nie wierzy pan w tą ścieżkę samej ustawy frankowej. Ja miałem przyjemność rozmawiać w dzień po wyborze nowego przewodniczącego pana Andrzeja Szlachcica, nowego przewodniczącego Komisji Finansów, który zobowiązał się, że jednym z jego priorytetów jako szefa Komisji Finansów Publicznych będzie przeprowadzenie prac w podkomisji i wyprowadzenie z całej Komisji Finansów Publicznych do końca tego półrocza projektu ustawy frankowej. Tak się pan przewodniczący zapowiedział, a ta podkomisja działa, dokładnie mówiąc, nie działa od ponad roku.
Dokładnie, od ponad roku nic się nie dzieje.
Czy specjalna podkomisja powołana, żeby te trzy projekty prezydencki, stary Platformy z poprzedniej kadencji i projekt Kukiz 15 przeprocedować?
Tutaj na pewno komisja i przewodniczący tej komisji czekają na decyzję polityczną. Decyzję czy obecnego premiera Morawieckiego, ale też już wspomnianego tutaj prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Glapińskiego. Ta decyzja będzie oczywiście kluczowa dla tego rozwiązania kredytów frankowych, aczkolwiek my nie odstępujemy od tej drogi sądowej. W tej chwili są przygotowywane również wnioski do sądu o pozwanie państwa polskiego. Nie o jakiekolwiek kwoty, tak? Bo tu nie chodzi o kwoty, nie chodzi o kurs, tylko chodzi o to, że dopuszczono, że do tego, że banki zawierały w tych umowach klauzule niedozwolone i sąd, i państwo polskie nic z tym nie robi. Mamy na przykład do czynienia z sytuacją, w której w 2016 roku wyrok skazujący jeden z banków mówi wprost, macie zwrócić pieniądze oraz nie stosować konkretnych zapisów w umowie kredytowej. Bank co do kwoty zwraca tą kwotę, ale nadal stosuje zapis umowy, który zobowiązał, który sąd uznał za nieważny i na podstawie którego musiał bank te kwoty wcześniejsze zwrócić.
To jeszcze na koniec pytanie ogólne. Być może nie potrzeba ustawy i sprawa rozwiąże się sama. Złotówka w zeszłym roku była drugą po walucie czeskiej, po czeskiej koronie, najszybciej umacniającą się walutą na świecie. Być może sytuacja ekonomiczna sama rozwiąże państwa problem.
Czy sytuacja ekonomiczna może rozwiąże...
Brak bezrobocia.
Tak, brak bezrobocia, dokładnie. To, że ludzie będą płacili mniejsze nieco raty. Natomiast nadal nie rozwiązuje problemu i kwestii, że banki oszukały, że banki wprowadziły do umów oszukańcze zapisy bezprawne. Te zapisy są już uznane za bezprawne, a są nadal stosowane. Więc tylko ustawa, konkretna ustawa, co zresztą powiedzieli panowie prezesi banków na jednym ze spotkań, jakie odbyliśmy w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Tam wyraźnie pan prezes Stypułkowski, prezesem banku, powiedział, dopóki będziemy mogli to robić, dopóki będziemy, nie będzie ustawy, która to rozwiąże, to my będziemy działać na rzecz naszych właścicieli, czyli wypłacać im dywidendę. Tak dokładnie stwierdził pan prezes jednego z banków, jednego z najbardziej umoczonych tych banków kredyty frankowe.
Więc czekamy na ustawę, czekamy na realizację obietnicy, może nie osoby najbardziej znaczącej w obozie politycznym, ale jednak przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, jednej z najważniejszych komisji sejmowych, że do końca tego półroczu jakiś projekt z tej komisji wyjdzie.
Na pewno będziemy uczestniczyli w tych komisjach, tak samo jak i w komisjach, w Komisji Finansów, w Komisji Sprawiedliwości, która opracowuje ustawę o komornikach. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu działa bardzo mocno, by poprawić sytuację klientów banków.
A my też się będziemy, jak zawsze, przypatrywać pracą sejmowym także nad tymi projektami. Mariusz Zając, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, był gościem, pierwszym gościem Poranka Wnet. Za co najmocniej dziękuję.
Dziękuję również.
Chwila muzyki, a my za chwilę wracamy do spraw międzynarodowych, bo będziemy się łączyć z panem profesorem Bogdanem Musiałem, czyli z Niemcami, gdzie w piątek, czyli już jutro, pojawi się premier Mateusz Morawiecki. Wracamy do studia Poranka Wnet. Na stole telefon, a przy telefonie profesor Bogdan Musiał, historyk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
Na stałe mieszkający w Niemczech i właśnie o Niemczech będziemy rozmawiać. Czy kwestia nowelizacji ustawy o IPN już zeszła z pierwszych stron niemieckich gazet?
Sprawa nowelizacji może nie była tak mocno dyskutowana jak na przykład sprawa reformy sądownictwa, ale była. Ale nie była aż tak, było oczywiście, tutaj była jednak, tutaj było widać trochę takie pewien dystans, ostrożność, ale mimo wszystko były to oczywiście głosy krytyczne. Głosy krytyczne w stosunku do właśnie tej ustawy. Ale często było wskazywane na to, że jednak tutaj problem jest polsko też niemiecki, czyli z polskiej strony, co oczywiście postrzegano jako nieusprawiedliwiony. Ale ja mówię, ta sprawa jednak bardziej pokazywana, że to jest problem polsko, jednak żydowski, polsko-izraelski.
No ale jednak do ustawy, no ustawa zmusiła, czy skłoniła najważniejszych niemieckich polityków, od szefa dyplomacji po samą kanclerz skończywszy, do zabrania głosu i powiedzenia dość stanowczo, że to jednak Niemcy w pełni ponoszą winę za II wojnę światową i także za Holokaust.
Tutaj bardziej jest problem polityki międzynarodowej, ponieważ zauważono to, jeżeli Niemcy tego nie zrobią, to wtedy ta dyskusja jedna może pójść w kierunku jednak Niemiec. Niemcom oczywiście, niemieckiej stronie, niemieckiej propagandzie historycznej nie na rękę jest. To jest ta dyskusja, ta polsko-żydowsko-izraelska nie jest dla strony niemieckiej, szczególnie dla tej propagandy, ja mówię, tej historycznej, nie jest przyjemna, ponieważ polska strona podkreśla przede wszystkim, że używa się pojęcia nazistowskie, a nie niemieckie. Niemiecki, nawet izraelska strona to czyni, co nie jest pewnym wynaturzeniem, czyli to jest wynaturzeniem, a o polskim współudziale, w rzekom polskim współudziale jako niby narodu państwa mówi się o jako polskim, a nie używa się pojęcia niemiecko-nazistowski. Jeżeli ta debata by nabrała dużo większego impetu międzynarodowego, to wtedy problem zaczną się dyskutować, jak to się stało, że niemieckie zbrodnie zostały jako nazistowskie, nazywane są nazistowskie i dlaczego. I to jest bardzo istotne, to jest jakby w polskim interesie i tutaj niemiecka strona jednak dosyć dyplomatycznie i dyplomatycznie wyszła z tego i podkreślała, że Niemcy są za to odpowiedzialni, za całą Niemcy jako państwo, ale w propagandzie historycznej, w mediach, rzadko jednak pozostaje ta sprawa, że to jest nazistowskie.
A myśli pan profesor, że ta ustawa, którą przyjął polski Sejm, a która wczoraj została opublikowana w Dzienniku Ustaw, pozwoli także Polsce na zmianę polityki historycznej Niemiec? Czy Niemcy będą musiały zweryfikować swoją postawę w związku z tymi zapisami, które przyjął polski Sejm i podpisał prezydent?
Raczej nie, wręcz przeciwnie. Ja uważam osobiście, jestem krytyczny w stosunku do treści tej ustawy, że to jest bardziej kontraproduktywne, w moim przekonaniu, ponieważ takich spraw nie można przez ustawy zakazać, tym bardziej w jaki sposób Polska może to egzekwować poza granicami Polski. Raczej to jest trudne i tu będzie trudne. Czyli ja uważam osobiście, że jednak tu powinna być inna polityka prowadzona bardziej jednak przez edukację, przez badanie i podkreślanie oczywiście. Polska to wszystko musi zrobić, żeby to odniesienie tych zbrodni niemieckich, ten proces odwrócić. To jest bardzo istotne, bo to z tego się wynika, że te zbrodnie niemieckie zostały odniemczone i to już wcześniej, nie tylko dziś, to nie jest tylko proces, który się, powiedzmy, to się stało z dnia na dzień. To był proces od lat 50. systematyczny, który toczył się i mamy efekt, że te niemieckie zbrodnie zostały jakby zdegermanizowane, czy odniemczone i częściowo spolonizowane. I to jest problem polskiej polityki historycznej, w jaki sposób Polska się z tym wychodzi. A tu same ustawy jednak moim przekonaniu nie pomogą. To musi być jednak coś innego, tym bardziej, że ta ustawa w moim przekonaniu, tylko w moim, jest w tej postaci nie powinna ukazać się, ale to nie wykluczone, że ta dyskusja jednak, szczególnie chodzi o Polskę, może mieć plusy, ponieważ w Polsce zauważono, że w Izraelu, to jest bardziej w Izraelu, są bardzo mocno antypolskie resentymenty, uprzedzenia, które wynikają właśnie z wypaczonej wizji stosunków polsko-żydowskich w czasie okupacji. To jest bardzo istotne w moim przekonaniu, bo nagle zdają sobie w Polsce sprawy, co dla mnie jako naukowca było jasne, zawsze podkreślałem, że to jest problem z tym, to już nie jest kwestia od roku czy dwóch lat, to jest, i kto się zajmuje tym tematem, to już wie, że ten problem już był w latach 50., latach 40., że to jest postępujący problem. I nagle w Polsce jest dyskusja i co jest istotne, w Polsce zauważa się problem, jest duży problem, w jaki sposób z tym, my z tego wyjdziemy, to jest jakby inna strona, trzeba się zastanowić nad diagnozą, jeżeli ona jest słuszna, to wtedy można pewne kroki poczynić. I tutaj w moim przekonaniu ta ustawa jaka sama sobie nie może przynieść, ale ona ma efekt w moim przekonaniu taki, że w Polsce sobie uświadomiono, i to dosyć mocno, jak to wygląda, polska historia jest poza granicami Polski przedstawiane. I wcześniej się to bagatelizowało, w moim przekonaniu.
Zmiana polityki na pewno nastąpiła w wymiarze polskiego rządu. Pan minister Czaputowicz spotyka się z Sigmarem Gabrielem, pan marszałek Kuchciński z przewodniczącym Bundestagu, Wolfgangiem Schäuble, a teraz premier Mateusz Morawiecki spotka się z kanclerz Merkel. Jak pan obserwuje tą ofensywę dyplomatyczną Polski wobec Niemiec?
W Niemczech zauważa się jednak pewien plus, jeżeli się też czyta relacje, szczególnie tutaj premier Morawiecki jednak jest pokazywany, że to jest, on potrafi argumentować w taki sposób przekonujący na również dla Niemców. Oczywiście niekoniecznie przyjmują to do wiadomości, ale dzisiaj tak rzuciłem tego okiem na wywiad w Die Welt i gdzie on podkreśla tą antyamerykańskość Niemiec, która jest nielogiczna, a z drugiej strony proputinowskość, czy w jakiś sposób niemiecka polityka jest proputinowska. I to jest bardzo istotne. Niemcy sobie z tego nie za bardzo zdają sprawę, ponieważ oni też żyją pewnymi mitami, uprzedzeniami, to jest zrozumiałe, a on jest w stanie to jednak wypunktować i przejść z defensywy do ofensywy. To jest bardzo istotne w debacie. A do pewnego momentu Polska była cały czas w dyplomatycznej defensywie, musiała się tłumaczyć z reform, które Polska potrzebuje. Zdecydowanie. A nagle premier Morawiecki podkreśla, dlaczego Niemcy nie kładą tyle na zbrojenia, czyli na zabezpieczenie się przed niebezpieczeństwami, przed unowocześnieniem armii, jak powinny, jak było jest w umowach, w traktatach. To są ogromne sumy. 2% Niemcy niesie, według traktatów, według umów, Niemcy powinni 2% dochodu narodowego przekazywać, czyli wydawać na zbrojenia, na bezpieczeństwo, a to robią tylko 1%. To w obliczu niemieckiego budżetu są ogromne sumy, a Polska te 2% pokazuje, jednak przekazuje i modernizuje, usiłuje modernizować, a Niemcy tego nie robią, a wręcz przeciwnie, Niemcy wspierają Putina, co wychodzi też w polityce, w dyskusji z Morawieckim, który prowadzi, no niestety, wojnę na wschodzie. To jest ogromne zagrożenie. Niemcy się dyskutuje o problem wojny na Syrii, a się kompletnie pomija fakt, albo tylko się mało dyskutuje fakt, że na Ukrainie również jest wojna toczona przez Putina, który jest wspierany przez Niemcy gospodarczo. To jest bardzo istotne. To trzeba wpunktować, bo Niemcy w ten sposób jakby wspierają pośrednio działania wojenne, agresywne Rosji putinowskiej. I to jest bardzo istotne, ponieważ Niemcy wtedy wychodzą w innej sytuacji, bo tak rzeczywiście jest. Niemcy są współodpowiedzialni za to, że Putin prowadzi wojnę na wschodzie, ponieważ nie zawsze go wspierali dyplomatycznie i gospodarczo.
W polskim rozumieniu stosunków polsko-niemieckich bardzo istotny jest element też ten związany z wojną na wschodzie i z polityką Rosji, ale chyba przede wszystkim z reformą Unii Europejskiej. W polskie media ostatnimi dniami żyły zapisami umowy koalicyjnej między CDU a SPD, gdzie podkreśla się, że Polska jest tak samo ważna jak Francja i gdzie w zasadzie nie ma żadnych elementów, o które bardzo zabiegał prezydent Macron w reformowaniu Unii Europejskiej, czyli nie ma mowy o wspólnym budżecie strefy euro, nie ma wprost mowy o Unii dwóch prędkości, czy Niemcy coraz bardziej stają po stronie Polski w tym sporze, czy po stronie Grupy Wyszehradzkiej w wizji reformowania wspólnoty europejskiej?
Ja uważam, że to, co premier Morawiecki w tym wywiadzie do Die Welt pokazał, że jednak jest to, co prezydent Macron rozumie pod reformą Unii Europejskiej, to jest praktycznie zeuropeizowanie długów francuskich, czy hiszpańskich, czy włoskich w ramach Unii Europejskiej. Czyli długi, które Francja robi, dokonuje, mają też inni przejąć. I tu między Niemcy. A Niemcy mają postrzeganie jakby inne, jeżeli chodzi o gospodarkę i wydawanie, czyli jednak bardziej logicznie nie zadłużanie się, jak w takie robi Francja, bez reformy gospodarki i systemu w ogóle gospodarczego. A tutaj Polska jednak ma, i nie tylko Polska, czy Węgry, mają trochę podobne podejście, postrzeganie tych spraw jak Niemcy. I w rzeczywistości, jeżeli odłączymy tą retorykę Macrona, a spojrzymy na istotę sprawy, to się okazuje, że Polska i Niemcy mają jest większa zbieżność interesów w sprawach gospodarczych niż z Francją. To jest bardzo istotne i to tutaj premier Morawiecki bardzo konkretnie wyłuszczył i przedstawił i to jest bardzo przekonujące, że w rzeczywistości Macron chce długie francuskie, nie chce reformować państwa, chce długie francuskie, chce zeuropeizować, żeby wszyscy koszty długie francuskie jakby za to były odpowiedzialni. To jest oczywiście dla polskiej strony nie do zaakceptowania, a też Niemcy tego nie zaakceptują. W moim przekonaniu to będzie bardzo trudne, ponieważ jednak Niemcy jeszcze są jednak państwem demokratycznym i to by oznaczało, że Niemcy w następnych wyborach CDU w ogóle nie dojdzie do władzy.
Jeszcze na koniec zapytam się o efekty tej wizyty. Kiedyś w roku 2016 żyliśmy spotkaniem Jarosława Kaczyńskiego z panią kanclerz Angelą Merkel, gdzie, jak mówił chociażby pan profesor Zdzisław Krasnodębski, padła propozycja budowy nowego ładu europejskiego. Czy w tej chwili, prawie dwa lata później, wracamy do podobnego mechanizmu, że Polska, Warszawa, Berlin będą znowu starały się dogadać i pokazać, jak będzie wyglądać Unia w przyszłości, jak powinna Unia wyglądać, to jest prawdziwa waga tego spotkania, to jest po prostu spotkanie takie rutynowe i naprawianie klimatu między Warszawą a Berlinem?
Z polskiego punktu widzenia to jest bardziej próba, w moim przekonaniu, to jest bardziej istotne naprawienie tego klimatu i wyłuszczenie podkreślenia spraw, co jest dla Polski jednym z ważnych. Dopiero później może nastąpić jakiś przełom, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę, że w wyniku rozmów koalicyjnych SPD ma ogromny wpływ w rządzie, w przyszłym rządzie prawdopodobnie, w przyszłym rządzie pani kanclerz Merkel i tutaj SPD będzie odgrywała ogromną rolę, która jest już od 10 lat była prosowiecka i prorosyjska, koszt ma Polski. Tu będzie jakby problem. Tu Polska musi się o to jakby starać, żeby się zmieniło i to jest jakby ja bym tutaj nie robił jakichś wielkich perspektyw na niemiecką-polską przyjaźń, która jest w sumie jednak istnieje tylko na bardzo pragmatyczne sprawy, czyli współpracę gospodarczą, to podkreślanie, no i próbę tej osi Moskwa-Berlin, tutaj bardziej gospodarczej jakby zablokowania czy przyhamowania. To jest z polskiego punktu widzenia jak najbardziej istotne.
Naszym gościem był profesor Bogdan Musiał. Bardzo dziękuję za tą ocenę w przeddzień wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Berlinie. Najmocniej, panie profesorze, dziękuję.
Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu.
Dziękuję i do usłyszenia. Na zegarze 7:50. Czas na muzykę w Poranku Wnet.